Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny fragment naszej czwartkowej rozmowy w GPS o reżimie politycznym Iranu. Ci z Państwa, którzy dołączają do nas, winien jestem Państwu pewne wyjaśnienia. Rozmawiamy o systemie politycznym Iranu z naszym gościem, którym jest niezmiennie pan Marcin Krzyżanowski. Dobry wieczór, Marcinie. Jeszcze raz chciałbym Cię powitać w naszej audycji GPS.
Lepiej się witać niż żegnać. Dobry wieczór i dobry wieczór Państwu.
Drodzy Państwo, wracamy, nawiązujemy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Kwestie natury semantycznej, Iran a Persja, rola religii, nasze mity, które utrudniają nam rozumienie tego państwa, ba, w ogóle identyfikowanie go jako ważnego gracza w przestrzeni międzynarodowej. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak, a my wracamy do rozmowy o Nezamie. Nezamie, otwórz się, i ta druga część, druga godzina GPS będzie poświęcona, drodzy Państwo, już nie pojęciom, etymologii, nie demografii, etniczności, mniej będzie o religii, choć od tej nie da się dzisiaj uciec. Ona będzie o polityce, No właśnie, szachmat w 1979 roku. Szach może nie umiera, choć to dosłowne znaczenie tego terminu, znanego Państwu pewnie, biorąc pod uwagę Wasze szachowe praktyki. Nezam to po persku system polityczny. Pytanie, które otwiera drugą godzinę GPS. Kto rządzi w Iranie? Kto rządzi w Iranie, Marcinie? Krótko i na temat.
Ajatollah Chamenei i koterie poszczególnych stronnictw, które mają wpływ na niego. W dużym bardzo skrócie. Irański system polityczny jest tworem bardzo skomplikowanym i wymykającym się nieco zachodnim klasyfikacjom. Jest nazywany teokracją, chociaż nie do końca poprawnie, bo to właściwie hierokracja jest. No ale to już są rozważania głęboko politologiczne.
Tak. Myślę, że słuchacze nie mają ochoty aż tak na takie głębokie wycieczki. Natomiast jedno jest, jeszcze mnie interesuje, czy religią państwową w Iranie jest islam, czy też jest to inaczej rozwiązane?
Jest islam, to islam w wersji szyickiej, natomiast w konstytucji jest też zapisana tolerancja, możliwość wyznawania i poszanowanie dla religii monoteistycznych, tak zwanych z arabskiego al-kitab, czyli ludów księgi. Oznacza to zaratusztrian, chrześcijan i Żydów. I co istotne, wyżej wymienione denominacje mają konstytucyjnie zagwarantowanych swoich przedstawicieli w irańskim parlamencie.
No do tego zaraz przejdziemy. Czyli, Marcinie, bo to jest bardzo ważna rzecz, możemy sobie wyobrazić swobodnie chrześcijan, nawet katolików, którzy w Iranie podczas pielgrzymki zasadniczo praktykują swoje rytuały religijne, prawda?
No, aż tak różowo nie jest, ponieważ religie inne niż islam są tolerowane, ale poddane pewnym daleko idącym ograniczeniom. Przede wszystkim nie wolno absolutnie w Iranie prowadzić żadnej działalności misjonarskiej. I to dotyczy to zarówno, nazwijmy to, przyjezdnych misjonarzy, jak i rodzimych. Kościoły w Iranie, kościoły i synagogi, chociaż są widoczne, to jednak bardzo trudno, właściwie praktycznie niemożliwym jest, żeby uzyskać pozwolenie na budowę nowego.
Okej. Ale można do nich wejść i można oddać się praktykom religijnym.
Zdecydowanie tak. Aczkolwiek pukając do kościoła tak z ulicy, trzeba się liczyć z tym, że zostanie się wypytanym, kim się jest i po co się chce wejść do świątyni, ze względu właśnie na ewentualne oskarżenia o prowadzenie działalności misyjnej, o prozelityzm.
Tak. No dobrze, dobrze, to jest bardzo ważne. Przepraszam cię za tę dygresję, ale być może nasi słuchacze, nie mówię, że w tę majówkę, ale w wakacje, przymierzają się do takiej wycieczki do Iranu i to może być dla nich ważne. Ale jeszcze jedna rzecz, Marcinie, skoro na chwilę zbaczamy z tego skomplikowanego politologicznego dyskursu, rozmowy o systemie politycznym, jaka jest przeciętna znajomość języka angielskiego w Iranie?
To jest bardzo dobre pytanie i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż najlepszą odpowiedzią jest, no, zależy gdzie. W Teheranie, który jest stolicą, największym zdecydowanie miastem, pełnym uniwersytetów, a co za tym idzie studentów, tak, stosunkowo łatwo po angielsku się dogadać. W miejscach turystycznych, podobnie zresztą jak wszędzie na świecie, Oczywiście również. Aplikacje internetowe popularne w Iranie mają swoje wersje nie tylko po persku, ale i w większości przypadków po angielsku. Natomiast im dalej od centrów uniwersyteckich, im dalej od atrakcji turystycznych, tym o dogadanie się po angielsku trudniej. No, podobnie zresztą jak na całym świecie. Natomiast jeśli ktoś się wybierze do Iranu na wakacje, czy to sam, czy ze zorganizowaną grupą, poradzi sobie bez znajomości języka perskiego, bez większych problemów.
To jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, zachęcamy, żeby troszeczkę zdemitologizować obraz Iranu, pokutujący w świadomości europejskiej, polskiej. Patrzymy na ten Iran, gdzieś wyobrażamy sobie tychże dżentelmenów w turbanach, ale dzisiaj my nie możemy o tym nie wspomnieć, bo rozmawiamy o Nezamie, no, rozmawiamy o reżimie politycznym i mam wrażenie, że turysta prędzej czy później on się z tym reżimem gdzieś zetknie. Chociażby to pytanie zadane, kim jest, po co puka do świątyni, po co, co tutaj robi. Ale wróćmy, proszę, mówiłeś o tym, że jest to hierokracja, nieczysta teokracja, że rządzi Ajatollah i koterie. Pamiętam z historii koterie w Korei, koteria między innymi Ming i Kim. Dziś współczesny Iran i koterie? Co to oznacza w praktyce?
Generalnie oznacza to, że pomimo pewnej, no, coraz bardziej fasadowej niestety demokracji, jaką mieni się być Iran, to Iran coraz bardziej dryfuje w stronę państwa stricte autorytarnego. Mhm. Zresztą sam Ajatollah Khamenei otwarcie to zapowiedział, stwierdzając, że rewolucja islamska była tylko jednym z etapów na drodze do utworzenia tak zwanego społeczeństwa islamskiego, które z kolei będzie w toku dalszej ewolucji będzie w stanie stworzyć rząd islamski, Hukumat-e Islami, czyli taki system władzy, który byłby w 100% zgodny z nakazami religii islamu, a co za tym idzie, doskonały. No i właśnie to do tej doskonałości, do tego niemalże platońskiego, idealnego państwa rządzonego przez króla filozofa, czy też w tym wypadku przez uczonego w piśmie, Iran się kieruje właśnie w tą stronę.
A zatem paradoks, Marcinie, bo z jednej strony społeczeństwo coraz bardziej sekularyzowane, przytaczałem te dane, jedne z wielu, które są sprzeczne z propagandą irańską, że 1/3 Irańczyków deklaruje przywiązanie do islamu w wersji szyickiej. 1/3, a tu paradoksalnie Arebur, trend, który ma jeszcze bardziej betonować, umiejscowić w centrum religię i właśnie z tej demokracji do teokracji, to jest pewien paradoks. No ale właśnie, przyjrzyjmy się proszę roli Ajatollaha i generalnie spróbujmy proszę rozłożyć na czynniki pierwsze tenże system polityczny, no bo ja rozumiem, że on nie pochodzi z wyboru. To jest jakiś proces selekcji, no właśnie. Kto i co decyduje, że Ajatollahem zostaje na przykład ten konkretnie, raz jeszcze nawiązujemy do tego, o czym mówiłem wcześniej, Azer z jednej z prowincji irańskich, Ali Khamenei. Co zadecydowało, że on jest na topie hierarchii politycznej?
Zadecydował o tym inny ajatollah, będący jego poprzednikiem na tym stanowisku.
Chomeini.
Dokładnie. Chomeini namaścił Chameneiego i mamy to, co mamy. Jeśli chodzi o system polityczny Iranu, to warto wspomnieć bardzo krótko o tym właściwie, kim jest ajatollah,
no właśnie.
Kim są ajatollahowie.
No właśnie.
W islamie szyickim, w przeciwieństwie do sunnickiego, istnieje klasa społeczna, którą zwykło się określać mianem duchowieństwa albo kleru. I faktycznie są to całkiem poprawne określenia. Oczywiście nie jest to aż tak rozbudowana kasta jak u nas i sformalizowana kasta jak u nas księża, ale no, podobieństwa są duże. No i generalnie, żeby zostać ajatollahem, ajatollah to, gdybym miał to tak porównywać, tak żeby ułatwić zrozumienie, to coś w rodzaju profesora teologii. Żeby otrzymać tytuł ajatollaha, trzeba przede wszystkim iść na religii do medresy, czyli do uczelni religijnej i odbyć studia. Dostaje się wtedy tytuł mułły, tytuł ahunda, czyli właśnie można powiedzieć takiego szeregowego księdza.
No dobrze, a zatem to jest pewna klasa, to jest pewna grupa społeczna niedaleko od naszego studia, Katolicki Uniwersytet Lubelski i wielu profesorów teologii, naszych polskich ajatollahów w cudzysłowie. Oczywiście, drodzy Państwo, proszę, nie mam tutaj zamiaru jeden do jednego porównywać, natomiast pewien obraz rzeczywistości mamy. Wyobraźcie sobie, że ci profesorowie teologii na kul, no w zasadzie zaczynają jeden z nich rządzić Polską. Mniej więcej. Prawda?
Dokładnie. Dokładnie tak. I jest coś, co istotne, rzeczony profesor i będzie wybrany, przynajmniej w teorii, będzie wybrany z grona innych profesorów, którzy z kolei do Rady Profesorów zostali wybrani przez naród irański, znaczy w wypadku byłby to naród polski, nazwijmy to wolnych, chociaż nie do końca uczciwych wyborach.
Okej, czyli ktoś jednak tych ajatollahów w pewnym momencie wybiera. Lud ma głos?
Teoretycznie tak, gdyż najwyższego przywódcę, bo taki jest oficjalny tytuł najwyższego przywódcy.
Uwaga, drodzy Państwo, nie rabarbar, chociaż uwielbiamy rabarbar, ale rachbar, tak?
Dokładnie. A ściślej mówiąc, rahbare muazzeme enkelobe islami, czyli najwyższy, najczcigodniejszy przywódca islamskiej rewolucji. Bo, co jest istotne, rewolucja wciąż trwa.
Rewolucja
jest procesem, w którym to procesie obalenie monarchii było tylko pewnym etapem. Mhm. Więc najwyższy przywódca rewolucji musi być, zgodnie z konstytucją, właśnie duchownym. I co 8 lat odbywają się wybory do tak zwanego zgromadzenia ekspertów, którego zadaniem jest na wypadek śmierci bądź niezdolności do pełnienia urzędu wybrać nowego najwyższego przywódcę, którym znowuż będzie duchowny. W praktyce cała procedura jest o tyleż tajemnicza, co niejasna, bo do tej pory mieliśmy tylko jeden przypadek, kiedy trzeba było wybrać przywódcę. Pierwszym był ajatollah Chomeini, który jednak miał taką charyzmę, taki posłuch w społeczeństwie, że w ogóle nie było tematu, kto ma rządzić Iranem po rewolucji. To było nie dla wszystkich, no ale jak się okazało, dla dużej większości wystarczyło.
Ogromna charyzma, ogromny autorytet, czyli ten system zgromadzenia ekspertów, on ma na celu wyłonienie kolejnego ajatollaha, tak?
Zgadza się. Teoretycznie rzecz biorąc, eksperci ze zgromadzenia ekspertów mają w tym pełną swobodę. W praktyce bardzo duża kontrola, jaką nad duchowieństwem ma najwyższy przywódca, sprawia, że największy wpływ na to, kto będzie nowym najwyższym przywódcą, ma stary najwyższy przywódca.
A zatem tu właśnie on buduje te koalicje, w jaki sposób tworzy koterię, by wybrać dla siebie najlepszą alternatywę, najlepszego następcę. Już teraz to rozumiem. Marcinie, mówimy o ajatollahach, o Rahbarze, który jest tym szczytem. Nawiasem mówiąc, drodzy Państwo, Iran jest też niesamowity w tym sensie, że jest to generalnie naród i państwo bardzo górzyste. Średnia wysokość nad poziomem morza to 1300 metrów. To taka tarnica bieszczadzka. Być może Państwo w majówkę się w Bieszczady wybieracie. To jest też bardzo ciekawy element. No więc na szczycie. Nad szczycie. Oczywiście to nie jest najwyższa góra w Iranie, to zdaje się powyżej 5000 metrów, ale jest Ajatollah. No i właśnie, czy równolegle w tejże demokracji jest miejsce na struktury świeckie? Kim jest prezydent Iranu w tej całej układance? Dziś jest im Ebrahim Raisi, jeśli dobrze pamiętam. Wcześniej było wielu innych prezydentów. Z czym mamy tutaj do czynienia? Z jakimś kwiatkiem doczepionym do kożucha? Czy też wręcz przeciwnie, z bardzo ważnym elementem?
Coś pośredniego. Gdybym miał to porównywać do bardziej nam znanych systemów politycznych, to powiedziałbym, że najwyższy przywódca jest monarchą, a prezydent jest takim wybieralnym w wyborach powszechnych szefem rządu. To prezydent, znaczy nominalnie głowa państwa, bo to jest tak naprawdę drugi w hierarchii. Przy czym to drugie miejsce nie oznacza jakiejś równorzędności, bo jest najwyższy przywódca długo, 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 długo nic i dopiero prezydent, który to prezydent jest tak naprawdę szefem egzekutywy. W Iranie mamy do czynienia z tym klasycznym monteskuszowskim trójpodziałem władzy, wzbogaconym właśnie o ten czwarty element w postaci władzy duchowej, władzy religijnej, bo zgodnie z konstytucją Iranu, technicznie rzecz biorąc, najwyższy przywódca nie wtrąca się w bieżącą politykę, a jedynie wyznacza jej kierunki. Czyli tak w bardzo dużym uproszczeniu najwyższy przywódca mówi, co ma być zrobione, a niższe szczeble, w tym prezydent, decydują, jak to będzie robione, w jaki sposób tą wolę najwyższego przywódcy, czyli wolę Boga, no bo przecież najwyższy przywódca jest tutaj takim reprezentantem władzy religijnej, więc reprezentuje tą sferę sakrum.
No dobrze, mamy zatem zarysowany podział władzy. Mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Wykonawcza, rozumiem, Ajatollah panuje, ale nie rządzi. Trochę jak monarcha Wielkiej Brytanii, bardzo duży cudzysłów, trochę, prawda? Bo jednak tak, wpływa w sposób istotny, zarysowuje kierunki, ale coś w tym jest. Odpowiedzialność bierze na siebie za wykonanie konkretnych decyzji prezydent jako głowa państwa i szef rządu w jednym.
Zgadza się. Do niego należy kontrola na przykład nad budżetem, o co bardzo często toczy boje z parlamentem w ramach też znanej nam skądinąd kohabitacji.
No dobrze, czy Ajatollah, były przypadki w historii, że Ajatollahowie, Rahbar wybierał się, no właśnie, nie wiem jak powiedzieć, jak to nazwać, w pielgrzymkę czy też w wizytę zagraniczną?
No raczej jednak wizyta zagraniczna zdecydowanie.
Wizyta zagraniczna, ale takie przypadki były, bo wiesz, trochę cię prowokuje na tej, o co chodzi. No chodzi o to, czy, no właśnie, kto reprezentuje na zewnątrz, w kontekście dyplomatycznym. Ja sobie Ajatollaha podczas sesji zwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie wyobrażam, ale może po prostu mam za małą wyobraźnię.
Nie, Ajatollah, też ważna uwaga, mówimy o tym konkretnym Ajatollahu, bo Ajatollahów w Iranie jest wielu, tak mówię, to tytuł profesorstw tak naprawdę.
No tak, to są tysiące pewnie, prawda? Tysiące,
nie, jest ich Ajatollahów zwykłych, będzie około setki z hakiem.
Okej.
a najwyższych ajatollahów, tak zwanych marju taklid, czyli wzorców do naśladowania, jest bodajże 15-20 na całym właściwie świecie. No, większość szyitów to Iran jednak, więc poza Iranem jest ich niewielu, ale najwyższy przywódca, właśnie Ajatollah Chamenei, nie, co do zasady nie reprezentuje kraju na zewnątrz, czy robi to prezydent.
O właśnie.
Prezydentowi składa się listy uwierzytelniające, to prezydent mianuje ministrów, to prezydent reprezentuje Iran na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. I tak dalej.
No dobrze, mamy zatem, drodzy Państwo, ten system. Jeszcze zostaje nam legislatywa i władza sądownicza, ale do tego nawiążemy w czwartej, ostatniej części GPS. Zostańcie z nami.